Czy jesteście szczęśliwi w Jezusie? No było trochę tych amen. To znaczy, że wielu jest szczęśliwych. Będę mówił o czymś niesamowitym dzisiaj. Będę mówił o miłości. O kochaniu. Halleluja. Jesteście gotowi? Jest to trzecia część moich rozważań pod tytułem Życie z Duchem Świętym. Życie z Duchem Świętym. Uważam, że maj to był piękny miesiąc, nie tylko pod względem pogodowym, wiosennym, ale także dlatego, że mogliśmy cały miesiąc mówić o Duchu Świętym. Że mogliśmy tydzień temu na tym miejscu tak niesamowicie przeżywać obecność Ducha Świętego i mogliśmy się modlić także, by Duch Święty nasycał nasze wnętrze swoją obecnością. Dzisiaj mam taki werset, jeden wiersz z pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdział, wiersz pierwszy. I ten werset brzmi tak. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękujemy Ci za Twoje żywe słowo. Wierzymy, że ten werset, który dziś przeczytaliśmy, jest natchniony przez Ducha Świętego. I że chcesz do nas, do naszego życia coś szczególnego przez to słowo powiedzieć. Panie, prosimy, abyś dziś dotykał naszych serc. Prosimy o chrzest w miłości. Prosimy, Panie, abyś nasycił nasze myśli, nasze serca swoją miłością. Nie jakimś szaleństwem. Nie jakimś obłędem, ale zdrową miłością, którą Ty dajesz. Miłością agapę. Dziękujemy Ci za to, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Czyż nie jest to piękne, Kościele, że Jezus dokonał wszystkiego w kwestii naszego zbawienia, uzdrowienia, przebaczenia, uwolnienia? Jezus dokonał wszystkiego. I myślę, że ten obraz przedstawiony na początku ma miejsce bezustannie w naszym życiu. Pan Jezus przemawia do naszych trudności, do naszych wyzwań w ten sam sposób, jak przemówił do sztormu na Jeziorze Galilejskim, kiedy uczniowie zatrwożeni nie wiedzieli, jak sobie poradzić. Jezus dokonał wszystkiego dla nas. Powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Złożył i składa zaproszenie. Mówi, wołaj do mnie, a ci odpowiem. Mówi, przyjdź do mnie, jeśli jesteś utrudzony i zmęczony, a ja dam ci ukojenie. Jezus uczynił wszystko, czego potrzebujemy. I setki, tysiące, miliony ludzi na tym świecie poświadczają to swoim życiem. Niektórzy to kwestionują. Ale my nie patrzymy na tych, którzy kwestionują, tylko patrzymy na owoc Chrystusa w życiu ludzi. Amen? Bo On przemawia do naszego życia. A więc mamy wszystko dane z łaski przez Boga w Jezusie Chrystusie dla nas. Ale są płaszczyzny w naszym życiu, są rzeczy, o które mamy zabiegać, do których mamy dążyć. I tutaj jest rola do spełnienia z naszej strony. Są rzeczy, o które musimy usilnie zabiegać w Kościele. I to nie jest slogan, zdanie, które sobie wymyśliłem, aby uzupełnić treść mojego przesłania. O tym mówi Boże Słowo. O tym mówi Biblia. Są rzeczy, które wymagają mojego zaangażowania. mojej determinacji, wyrażania mojego pragnienia przed Bogiem. Nie musimy się, Kościele, starać, by Bóg nas kochał. Halleluja. Bo Bóg nas kocha. On nas miłuje. Bóg kocha człowieka i pragnie jego zbawienia, pragnie mu pomóc, pragnie wyjść naprzeciw. Tak bardzo Biblia mówi, że tak bardzo umiłował Bóg ludzi na tym świecie, że oddał za każdego swojego jedynego, umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Po drugie, Bóg nas kocha, bo Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Powiem odważnie, nawet wtedy, gdy toniemy w bagnie grzechu, On nas kocha. Kocha tak bardzo, że oddał swoje boskie życie za nas. Nigdy nie chcę o tym zapomnieć i nigdy nie chcę to zepchnąć na jakikolwiek margines. Kiedy byłem w Gdańsku tydzień temu, stamtąd przywożę wam także serdeczne, dwa tygodnie temu, pozdrowienia, kiedy miałem seminarium w sobotę na temat Ducha Świętego, a później mieliśmy wspaniałe nabożeństwa w niedzielę, to wieczorem pastor z żoną zabrali nas na spacer, była piękna pogoda i poszliśmy na Stare Miasto w Gdańsku. Dawno nie byłem, nawet nie wyobrażałem sobie, jak pięknie zostało Stare Miasto w Gdańsku odnowione, odrestaurowane. Kiedy szliśmy, była 11 wieczór, późno skończyło się nabożeństwo. Widzieliśmy mnóstwo ludzi. Ludzi w różnym stanie. Narkomanów. Ludzi zachowujących się niemoralnie. Pary homoseksualne. Widzieliśmy naganiaczy do stripteasowych klubów nocnych, którzy i nas notabene próbowali zaprosić. I kiedy tak chodziliśmy po tym mieście, przyszła taka refleksja do mojego serca, pytanie, które wyraźnie jakby Duch Święty mi zadawał, czy ty byś był gotowy za tych ludzi umrzeć? Czy ty byś był gotowy za tych ludzi umrzeć, których tu widzisz w tym stanie, wytatuowanych, pijanych, gdzieś tam żyjących w niemoralności, żyjących w różnych związkach, czy ty byś był gotowy za nich oddać życie? I oto jest pytanie. A Pan Jezus oddał za nich życie. Pan Jezus poszedł na krzyż i oddał za nich życie. Oddał za nich życie. Co za miłość, nieprawdaż? Co za miłość. Nam łatwo tak skrytykować kogoś, osądzić, popatrzeć na niego i mówić, fe, jaki on niedobry, jaki brzydki, co on robi, jak on się zachowuje. Nie chciałbym mieć z nim nic wspólnego. A Pan Jezus oddał za nich życie, bo bardzo kocha. Jezus bardzo kocha. Jak bardzo nas kocha? To jest pytanie. Jak bardzo nas kocha? Taka refleksja. Czy Piotr przypadkiem nie obiecał, że zostanie z Jezusem, a nawet w razie potrzeby on jest gotowy oddać za Jezusa życie? Pamiętacie? Był jedynym uczniem, który poszedł za Jezusem najdalej. Do niebezpiecznego miejsca. Ale potem odwaga go niestety opuściła. Stchórzył. Skłamał. Taki emocjonalny fragment znajdujemy w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza. Jezus spojrzał prosto w oczy Piotra, kiedy ten się go wyparł. Po prostu się go wyparł. Publicznie wyparł się Jezusa. I myślę, to jest już moja wyobraźnia, że Piotr nie mógł zapomnieć o tym spojrzeniu. To było niemożliwe. On całkowicie zawiódł, przestał być przydatny. Był sfrustrowany i załamany. Nawet czytamy, że jakby zamknął pewien etap swojego życia, tak? I wrócił do pracy rybaka. Poszedł z powrotem łowić ryby. Moje pytanie jest, gdzie ja zawiodłem? Gdzie ty zawiodłeś? Gdzie czujesz się niewarty tego, żeby Bóg działał za twoim pośrednictwem? W którym miejscu? A może gdzie twoim zdaniem zmarnowałeś okazję, którą Bóg ci dawał? Nie wiem. Nie wiem. Ale to nie koniec historii. Bo mówimy, że Bóg jest miłością. Że Bóg jest dobry. Od 2 tygodni noszę te 2 bransoletki. Tak odczułem, tak Duch Święty położył mi na serce. Jedna brzmi: Bóg jest dobry. I każdego razu, kiedy patrzę na moją rękę, mówię: Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. A druga bransoletka to werset biblijny z listu do Filipian, że wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Noszę te 2 bransoletki i codziennie sobie te słowa cytuję. Cokolwiek robię, czy modlę się, czy pracuję, czy jadę samochodem, chcę wyznawać, że Bóg jest dobry, bo jest miłością i że sprawia, że wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Że On jest moim życiem. Kiedy Pan Jezus spotkał Piotra 3 tygodnie później, zapytał go po prostu: czy mnie kochasz? Nie wytknął mu jego błędów, nie wytknął mu tego, że się zaparł, nie zbrukał go za to, że go zawiódł, tylko zadał mu ciepłe, proste pytanie: Piotrze, czy ty mnie kochasz? Czy mnie kochasz? Nie chodzi o twoją wiarę, o twoje cechy, wartości, lojalność, ani o to, czy zawiodłeś, czy nie. Chodzi to o to, czy go kochasz. Chodzi o twoją miłość. To jest dziś wyzwanie, przesłaniu, które niosę w moim sercu dla was w Kościele i dla siebie także, abym nigdy nie zapomniał, że Jezus chce na nowo wypełnić moje życie swoją miłością. A z miłości wszystko się rodzi. Miłość jest najważniejsza. To nie wiara, to nie nadzieja, to nie cuda, to nie proroctwa. Biblia mówi, że to wszystko przeminie. Najważniejsza jest miłość, abym kochał Boga z całego serca, z całej siły, z całej myśli swojej. Abym kochał Jezusa. Zawsze sobie tak mówię, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy i zawsze daje nam nowy początek. To jest niesamowite. Jedynie Bóg może nam dawać bezustannie nowe początki. Że są pewne momenty, w których kończymy, czy w którym się kończy coś i oto Bóg przychodzi i daje ci nowy początek. Powiedzmy dziś Jezusowi, że Go kochamy. Może to mówiliśmy już lata temu, ale chciejmy to wyrażać, nie tylko w słowach, ale całym naszym sercem, całą naszą myślą, wszystkim, co robimy. Chcemy kochać Jezusa. Oto 2 słowa z tego wersetu, które poruszyły moje serce. Bardzo ciekawe słowa. Dążcie i starajcie się. To są słowa zapisane w Biblii, wskazówka dla nas. Dążcie do miłości. Co to znaczy dążyć do miłości? Może popatrzmy na definicje i synonimy, abyśmy wiedzieli, do czego motywuje nas Boże Słowo, gdy mówi dążcie do miłości. A więc słowo dążyć, według słownika języka polskiego, to mieć wytknięty cel i chcieć go osiągnąć. 1 stycznia postanowiłem o 2 rzeczach, że będę codziennie czytał Biblię, aby ją całą przeczytać i będę uprawiał Nordic Walking. Do dzisiaj, końca maja, realizuję moje postanowienie noworoczne. I nie złamię go do końca roku. Dziś robię 10 kilometrów poniżej 8 minut na kilometr. I czuję się fantastycznie. Nawet lekarz stwierdził, że mój kręgosłup się wyprostował. Co pastor robi? To są postanowienia. Musimy mieć wytknięty cel i musimy go chcieć osiągnąć. Nie możemy być ludźmi, którym wszystko obojętne, którzy machają na wszystko ręce i najlepiej się rozłożyć na jakiejś kanapie i przeleżeć aż do śmierci. Nie, masz jedno życie, ono jest cenne. Wykorzystaj go i żyj dla Pana. Żyj dla Boga całą piersią. Miej cele i chciej je osiągnąć. Inna definicja. Poruszać się w określonym kierunku. wysiłki zmierzające do osiągnięcia czegoś, skłonność ku czemuś. Są jeszcze synonimy. Nie jestem polonistą, ale przeczytałem, że synonimy brzmią tak. Zmierzać, dążyć do celu, przeć, stawiać za cel, mieć na celu, kroczyć, iść, zdążać. Synonimy. Dążcie do miłości. Zepnijmy to teraz wokół miłości. To, co znaczy to słowo, bo ono ma znaczenie. Łatwo tak przeczytać. Dążcie do miłości i starajcie się usilnie o dary duchowe. Ale trudniej to robić. Trudniej to robić. Dlaczego? Dlatego, że mamy problem z naszą ludzką naturą. Z naszymi cielesnymi ograniczeniami. Z naszym charakterem nieutemperowanym. Nieociosanym. Dlatego czasami potrafimy wiele razy ranić, mówimy, dążymy, chcemy, aby na nas zwracano uwagę, że my tylko mamy rację. To są wszystko nasze ludzkie, tylko ludzkie, cielesne dążenia. Biblia mówi, że mamy dążyć do miłości. To zmienia wszystko. To zmienia wszystko. Ludzie potrafią rozczulać się i kochać zwierzątka. Nie mam nic przeciwko temu. Są kochane kotki, pieski. Ale wiele razy ludzie nie mają serca pełnego miłości do Boga i do drugiego człowieka. To jest smutne. Kocha psa, kocha kota, potrafi go niańczyć, da mu wszystko, śpi z nim, tuli go. A co z Bogiem? Co z drugim człowiekiem? Co z bliźnim, który jest obok? Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. I aby dążyć, i aby osiągnąć to, do czego dążymy, potrzebujemy Ducha Świętego. I między innymi Duch Święty przyszedł po to, aby nas uposażyć, aby nam pomóc, abyśmy dążyli do miłości, chodzili w miłości i żyli tym kluczem z nieba, o którym za chwilę powiem, który będzie w naszym życiu pięknie otwierał drzwi różnego rodzaju możliwości, które Bóg będzie otwierał przed nami. Czytamy w liście do Rzymian 5:5, a nadzieja nie zawodzi. Bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Gdybym miał sparafrazować ten werset, to powiedziałbym chrzest w miłości. Tak jak Duch Święty przychodzi i napełnia nasze życie, to jednym z Jego działań jest rozlewanie miłości po naszych sercach. A więc jeśli mam problem z kochaniem, z przebaczaniem, jeśli mam problem z miłowaniem drugiego człowieka, czy przede wszystkim Boga, bo od tego się zaczyna. Jeśli naprawdę kocham Boga, dziś o tym powiemy. Jeśli kocham Boga z całego serca, to jest to niemożliwe, aby nie kochać drugiego człowieka. Jeśli mam problem z kochaniem drugiego człowieka, to znaczy, że coś nie funkcjonuje w relacjach mojej miłości z Bogiem. Coś nie jest na rzeczy. Gdzieś trzeba to poprawić. Trzeba się modlić do Pana i prosić Go o Jego łaskę. Prosić Go o Jego chrzest miłości. Miłość jest kluczem z nieba, to sam wymyśliłem, do otwierania zdrowych i dobrych relacji. Miłość jest także naszym świadectwem. Jest znakiem rozpoznawczym dla ludzi z zewnątrz, że należymy do Pana. O tym mówi Biblia. Miłość działa na dwóch najważniejszych płaszczyznach. Działa w relacji pionowej. Miłość człowieka do Boga, a więc kocham Jezusa całym sercem. Jest on obiektem mojej miłości. Jest pierwszą miłością mojego życia. Tak powinno być. Jest to miłość, którą otrzymujemy od Ducha Świętego i o którą dbamy i którą okazujemy. To nie jest coś, co pozostaje w sferze naszej intelektualnej teorii. Miłość czynem jest. Amen? Miłość jest czynem. A więc w tej relacji pionowej kochamy Boga. Miłość jest jest czynem, jest wszystkim, co jest związane z tym, że kocham Boga. A kiedy Go kocham, to moje serce jest przed Nim prawe. Nie będę robił rzeczy, które dla Niego są obrzydliwością, bo człowiek nie jest dla Niego obrzydliwością. Są rzeczy, które człowiek robi dla Niego obrzydliwością. Grzech jest obrzydliwy. I człowiek dopuszcza się grzechu i Bóg kocha człowieka, chce dla niego wszystkiego, co najlepsze, ale nie może patrzeć, on nie syci się, to nie ma nic dobrego przed jego oczami, jeśli człowiek żyje niegodziwie, robi rzeczy niegodziwe. Skąd bierze się ten rodzaj miłości do Boga? Po pierwsze, zrozumiałem, jak bardzo On mnie umiłował. I miłość do Boga nie jest uzależniona od rzeczy, które przeżywamy. Jakże wielu ludzi znam, którzy przechodzili przez doświadczenie i próbę w swoim życiu, nie było im łatwo i nagle zgasła ich miłość do Boga, wręcz wyrażali w swoim życiu słowa, które nie powinny nigdy paść, że Bóg ich zawiódł, bo Bóg nigdy nie zawodzi. To jest kłamstwo diabła, że Bóg zawiódł. Bóg nie zawiedzie. Człowiek zawiódł i pokomplikował sobie życie i zwala to na Pana Boga. To tak samo jak w tym świecie mówią, Bóg jest zły. Gdzież był Bóg, kiedy wojny były, kiedy ginęli ludzie, kiedy zabijano ludzi w obozach koncentracyjnych? Boga za to wszyscy obwiniają. Nie myślą o tym, że jest jeszcze przeciwnik Boży, który robi całe zło. Po pierwsze muszę zrozumieć, jak On mnie ukochał. Jak bardzo mnie umiłował. Jan to jest taki apostoł miłości. Jan, Jasiu, uczeń Pana Jezusa. On napisał w swoim liście, w pierwszym liście, on napisał 3 listy, Ewangelię Jana. Piękne. Treści janowe są piękne. Ja kocham je czytać. On napisał tak, że poznaliśmy tą miłość. To jest w pierwszym liście Jana napisane. Została nam objawiona, że posłał Bóg na świat swojego jedynego i jednorodzonego Syna, abyśmy przez Niego żyli. Zrozumienie tej miłości prowadzi nas do miejsca, gdzie kochamy Boga ponad wszystko. I to jest kluczem do naszego dobrego życia. Powiem tak, gdy kocham Boga, to nie mam żadnej gwarancji danej mi, że nic trudnego, bolesnego mnie nie spotka. W tym tygodniu rozmawialiśmy z żoną, dzieliliśmy się tym, co przeżywamy, co Słowo Boże mówi do nas. I Gosia mówi, Leszek, popatrz, przecież Bóg mógł powstrzymać. Mówiliśmy o tym na grupie. Dzieliliśmy się tym świadectwem na grupie domowej. Bóg mógł powstrzymać wszystkich oprawców, żeby nie skrzywdzili Pawła i Sylasa. Ale mimo tego Paweł i Sylas poranieni, broczyli krwią, nadzy, wrzuceni do więzienia, pobici, poranieni, bo Bóg miał plan, aby z tego, co złe, zrobić coś dobrego. Każda rzecz, nawet bolesna, która przychodzi do naszego życia, nie jest dramatem, aby zrezygnować z miłości do Boga, ale jest trampoliną do manifestacji Bożej mocy. Do manifestacji przeżyć z Bogiem, których jeszcze nie przeżyliśmy. Jaki był tego skutek? Naczelnik więzienia się nawrócił. Cały jego dom się nawrócił. Czemu Bóg nie powstrzymał, żeby tego nie musieli przechodzić? Niestety musieli to przejść, aby stało się to, co się później stało. Dlatego kochamy Boga, a oni dają nam przykład, jak bardzo Boga kochali. Co oni robili o północy? Narzekali? Mówili, Bóg nas zawiódł? O, gdzież On był? Przecież tyle dobrych rzeczy się działo. Byliśmy w pięknych miejscach. Lidia się nawróciła, cały jej dom się nawrócił. Ochrzciliśmy ich. Powstała nowa grupa domowa. I teraz jesteśmy cali obolali, krwawimy. Jesteśmy w dybach, jesteśmy w więzieniu. Jesteśmy sponiewierani, wystawieni na pośmiewisko, nadzy. Ale o północy oni śpiewają, jak bardzo Ciebie kocham, Panie. Jak bardzo Ciebie kocham i wielbię, bo jesteś godzien wszelkiej chwały. Oto jest klucz, oto jest droga do pełnej miłości, którą powinniśmy mieć w naszych sercach do naszego Pana. To jest miłowanie Boga z całego serca, z całej siły, z całej duszy, z całej myśli swojej. Myślę, że przez 38 lat mojego chrześcijaństwa, tak trudnych lat, jak ostatnie dwa, nie mieliśmy z żoną. Czasami się wydaje, pastor głosi, tutaj śpiewa, wielbi, mówi świetne kazania, lepsze, czasami lepsze, drugie gorsze. Jest wielu, wielu, o wiele lepszych mówców niż ja jestem. To dla mnie nie ma żadnego problemu. Ja chcę mówić to, co Duch Święty kładzie mi na serce. Można by powiedzieć, Boże, poświęciłem Ci życie, dlaczego nas to wszystko spotyka? Było ciężko. Ciężko z moją mamą, w mojej rodzinie. Musieliśmy poświęcać mnóstwo czasu, pieniędzy, wszystkiego, aby pomagać, nim mama odeszła. To trwało 1,5 roku. Teść zmarł, wielki Boży sługa. Był to dla nas niesamowity cios i niesamowite wyzwanie. Musieliśmy przyjąć to, co Duch Święty nam objawił. Musieliśmy się z tym pogodzić, bo czasami mamy klapki na oczach i myślimy, że tylko to, co my uważamy, jest prawdziwe i jest prawdą. A Bóg powiedział, Duch Święty powiedział do nas, że Michał doznał najlepszego uzdrowienia, jakie może doznać człowiek tutaj na ziemi. Doznał uzdrowienia całkowitego. Bo postrzeganie śmierci w życiu chrześcijan musi się zmienić w Twoim i moim. Bo my idziemy do lepszego miejsca. My idziemy do miejsca, gdzie nie ma bólu, łez, choroby, smutku. Musimy to zrozumieć, że to przejście jest największym cudem, jaki się wydarza w życiu człowieka. I wchodzimy do życia wiecznego. Na wieki wieków, wieki wieków, wieki wieków będziemy żyć z Panem i będziemy razem z Nim świętować i Jego wielbić. Dlatego Boga powinniśmy kochać, Kościele, z tego serca. Mówimy o miłości. I kilka słów na temat miłości na poziomie, na tej płaszczyźnie poziomej. Miłość do drugiego człowieka. Miłość do siebie nawzajem. Jest powiedziane także w tym liście Janowym, którego cytuję, że Boga nikt nigdy nie widział. Tam jest powiedziane tak w 4 rozdziale. W domu przeczytajcie 4 rozdział 1 listu Jana. Na zadanie domowe zadaję, niech to będzie temat naszego rozważania. Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się nawzajem, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. To jest niesamowity werset, Kościele. Boga nikt nigdy nie widział. Ale jeśli miłujemy się nawzajem, to ludzie obserwują zjawisko, że Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Nie teologia, nawet nie twoja wiedza biblijna, nawet nie to, co wiesz na temat Starego i Nowego Testamentu, ale to, jak bardzo miłujesz. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 2 wersety brzmią tak. Daję wam nowe przykazanie. Pan Jezus mówi, daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich, tak jak ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Oczywiście nie chodzi tu o to, by być wykorzystywanym. Musimy to zrozumieć. Bo ludzie lubią nadużywać rzeczy. Jeśli masz pewne przekonanie w sercu i nie robisz tego, czego oni oczekują, to mówią, że nie masz miłości. To jest błędne koło. Nie damy się zwariować. To nie o to chodzi. W jaki sposób to działa? Po pierwsze, Biblia mówi, także w tym samym rozdziale, 1 listu Jana w 4 rozdziale, że w tym rodzaju miłości nie ma bojaźni. Wszak ta doskonała miłość usuwa wszelką bojaźń. To słowo bojaźń jest pochodnym słowem od słowa strach, lęk, obawa. Kto bowiem boi się, nie jest doskonały w miłości. Co to znaczy? Co to znaczy dla nas? Po pierwsze, że nie musimy się bać żadnych ludzi. Kiedy chodzimy w Bożej miłości, nie musimy się bać potępienia. Po prostu ta miłość eliminuje, wysuwa, oddala od naszego życia wszelkie te negatywne emocje, które paraliżują nas lękiem, strachem, obawami. Nie musimy się bać o naszą przyszłość, bo wiemy, że Bóg nas kocha, tak? I kochamy Jego, kochamy także drugiego człowieka. Żyjemy w miłości Chrystusowej i wiemy, że jesteśmy pod Jego opieką. W pierwszym liście Piotra dodatkowo napisał teraz Piotr takie słowa w 4 rozdziale. Ponad wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. To jest zachęta. Dlaczego? Gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. To jest ciekawe. Co to znaczy? Po pierwsze, okazujmy miłość drugiemu człowiekowi nawet w sytuacji, gdy popełni jakiś grzech, gdy się potknie, gdy upadnie. Nie mówimy tutaj o kimś, kto ewidentnie na przekór wszystkiego robi obrzydliwe rzeczy, aby nas zniechęcić. Mówimy o potykaniu się, o relacjach, mówimy o jakichś słowach, które nie powinny paść, a padły, albo zachowaniu, które miało miejsce. I teraz, co ja z tym zrobię? Czy ja to przykryję miłością? Czy potrafię zwyciężyć tą presję na moje emocje w duchu miłości, czy wzniecę wojnę? To jest bardzo ważne pytanie. Potrzebujemy wiele razy w naszych sytuacjach przemiany tego chrztu Bożego w duchu miłości, abyśmy umieli przyjmować prawidłową postawę. Powiem tak, to jest to, co bardzo przeżywam w związku z tematem miłości. Także mówię o sobie. To nie jest miłość, gdy o problemach drugiego człowieka nie rozmawiam z nim, ale z osobami trzecimi. Powtórzę jeszcze raz. Nie mam miłości, Bożej miłości, gdy o problemach drugiego człowieka nie rozmawiam z nim, a jeszcze na przekór mojej hipokryzji będę miły dla niego. Hello, bracie. Miło cię widziecie. Chwała Bogu. Ale o nim rozmawiam z osobami trzecimi. To jest największy dramat Kościoła. I to na koniec podkreślę i będziemy się modlić. To jest niesamowita bolączka relacji międzyludzkich. To jest największe źródło do kłótni, waśni, podziałów między ludźmi. Czasami nawet nie jesteśmy tego świadomi. Co się wtedy dzieje? Krzywdzimy innych ludzi. Krzywdzimy drugiego człowieka. Nie pomagamy mu, krzywdzimy go. Krzywdzimy go. Co mu może pomóc? Moja szczera rozmowa z nim w duchu miłości. Kiedy coś widzę, przychodzę do brata i mówię, bracie, siądźmy na chwilę, pogadajmy. Nie chcę o tym z nikim innym mówić. Chcę z tobą o tym porozmawiać. Dojdźmy do jakiegoś konsensusu, pomódlmy się razem. Wyjaśnijmy sobie to, bo ja nie chcę cię krzywdzić, ani nie chciałbym, żebyś ty krzywdził mnie. To jest prawdziwa miłość. Bez względu na to, ile masz stażu wiary, trzeba tej miłości się uczyć. Trzeba tego chrztu w miłości. Dlaczego? Po pierwsze, wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Jeśli będziesz siał taką formę, będziesz mówił z innym o osobie trzeciej, to ktoś to samo zrobi w stosunku do ciebie. Co siejesz, to i zbierać będziesz. Ktoś inny będzie z kimś innym opowiadał o tobie, jakim obrzydliwym jesteś człowiekiem. I to jest dramat Kościoła. To jest dramat Kościoła. I taki przykład na koniec. Jeszcze parę minut. Jest taki moment w służbie Jezusa, kiedy przyniesiono do Niego opętanego człowieka. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział to opisuje. Ten człowiek był niewidomy i był niemową. Jezus go uzdrowił natychmiast. Po prostu uzdrowił go z tych dolegliwości, bo jakże mogło być inaczej, nieprawdaż? I ten człowiek odzyskał mowę i wzrok i wszyscy ludzie byli zdumieni tym, co się stało. Ale teraz. A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli tak. Ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. I tam jest powiedziane dalej, w 25 wersecie. A Jezus, znając ich myśli, problem w tym, że my nie mamy takich sił poznawczych, jak miał Jezus. Chociaż będziemy mówić, że mamy starać się usilnie o dary duchowe w drugiej części tego wykładu, tej usługi. I Pan Jezus powiedział tak, rzekł im. Każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje. I żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan wygania sam sobą szatana, czy jeśli szatan wygania szatana, sam sobą jest rozdwojony, jakże więc ostoi się jego królestwo? Pan Jezus to powiedział. W kontekście tego fragmentu dodam na koniec tak. Miłość nigdy niczego nie niszczy. Miłość nie niszczy. Miłość zawsze dąży do dobrego. Miłość zawsze dąży do przebaczenia. Miłość zawsze pragnie pojednania. Może jest jakieś zachowanie, może są jakieś postawy, może coś po prostu się dzieje w życiu drugiego człowieka, aby nie doprowadzać do rozbicia i podziału. Trzeba tą miłość w czynie okazywać poprzez takie bliskie relacje ze sobą. Bo jeśli ktoś mówi o kimś poza jego plecami, to doprowadza do rozdwojenia, do podziału rodziny, domu, kościoła, Bożego Królestwa. Doprowadza to do konfliktów, do napięć, do waśni, do kłótni. I to wiele razy dotykało ludzi i dotyka dzisiaj. W kościele i poza kościołem. To taka tendencja modnego nurtu ploteczek. Jedni o drugich. Takich osiedlowych spotkań, aby porozmawiać o sąsiedzie. Ale my w kościele chcemy to wykorzenić i wyeliminować. Jeśli widzę mojego sąsiada, który nie żyje tak, jak żyć powinien, to się z nim umawiam na kawę, siadamy albo umawiamy się na jakieś śniadanie, czy obiad, czy kolację i rozmawiamy o tym, albo po prostu się umówimy, spotkamy, aby o tym pogadać, albo dzwonimy do siebie i rozmawiamy ze sobą. Jakże dramatem jest doprowadzanie do takiego stanu, że jedni z drugimi mówią o osobach trzecich. Kiedy usługiwał nam John Cymbala, kościół 15 tysięcy, sam chór ma 250 osób, chór, który zdobył 6 grami, gospelowy chór, profesjonalny, nagrywany przez stacje telewizyjne. I mówił, że kiedy mają nabór do chóru i kiedy są przesłuchania, to priorytetową rzeczą jest oświadczenie, które każdy musi złożyć. Że nigdy nie będzie mówił o swoim sąsiedzie, siostrze i bracie poza jego plecami z innymi ludźmi. Kiedy to słyszałem, po prostu szczena mi opadła. Mówi tak, talent muzyczny jest ważny. Tak, zdolności artystyczne, powołanie do tej służby. Ale najważniejsze są relacje w miłości. Bo kiedy są relacje w miłości, wtedy cokolwiek, dwie osoby, mała grupa domowa, cały chór, cały kościół jest świadectwem Jezusa Chrystusa, potem poznają, że Bóg jest obecny w naszym życiu. Ale jeśli ciągle słyszą, jak źle jedni o drugich mówimy, to przepraszam za wyrażenie, wymiotować im się chce. Nie chcą mieć relacji z takimi ludźmi. A co będzie, jak o mnie zaczną gadać, gdy się tam zjawię pośród nich i będą mieli mnie na językach? Ja nie chcę tam być. Ale kiedy jest miłość, kiedy jest przebaczenie. Weźmy ten werset na koniec. Rzymian 13, od 8. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnia prawo. Albowiem przykazania. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne. Streszczają się w tym jednym nakazie, w tym jednym przykazaniu. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. 10. werset. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Jak mamy wypełnić prawo? Powiedzcie mi. Przestrzeganiem, napinaniem się, żeby nie cudzołożyć, nie zabijać, nie kraść, nie pożądać, nałożyć sobie jazmo z nakazów i nakazów, czy poprzez życie w miłości pionowej i poziomej. Bo kiedy kocham Boga, tak jak mówiliśmy wcześniej, i kocham Go naprawdę, to nigdy nie będę krzywdził tego, kogo kocham. Moim postępowaniem, moją zdradą, moją nieuczciwością, moim niepokornym sercem. Potrzebujemy chrztu w miłości. Ja go potrzebuję. Aby mógł kochać Boga tak bardzo, by Bóg, patrząc na moje życie, mógł mówić: ukochany mój syn, ukochana moja córka, ukochane moje dzieci. Ten 10. werset brzmi tak w słowie życia. To jest tłumaczenie, słowo życia Nowego Testamentu. Jeśli ktoś kocha innych ludzi, nie będzie wyrządzał im krzywdy. Niesamowite tłumaczenie. W ten sposób spełnia więc wymogi prawa. A czasami językiem możemy wyrządzić o wiele więcej krzywdy niż czynem. Jedno zdanie, powstańmy. O to się chcemy pomodlić. A więc jak byśmy to podsumowali? Bardzo prosto. Tak, żeby nie komplikować, nie robić jakichś tu definicji, które będą trudne do zapamiętania, powiedziałbym tak. W miłości traktujmy ludzi, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Powtórzę jeszcze raz. W miłości Chrystusowej, w tym chrzcie miłości rozlanej po naszych sercach poprzez Ducha Świętego, traktujmy ludzi, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Amen? Kochajmy Boga, Kościele. Rozważajmy ten temat w tym tygodniu w naszym osobistym studium. Otwórzmy 1 list Jana, 4 rozdział i czytajmy go parę razy w tym tygodniu, wszyscy razem jako Kościół. Przeżywajmy, co tam jest zapisane od samego początku tego 4 rozdziału 1 listu Janowego. I niech to słowo penetruje nasze serca, niech karmi naszą duszę, niech nasyca nasze wnętrze i niech przychodzi Duch Święty, który będzie rozlewał po naszych sercach Bożą miłość. Jeśli tego pragniesz, podnieś razem ze mną swoje ręce teraz. Panie, dziękuję Ci, że możemy stanąć razem przed Tobą. I możemy uczyć się miłości. Panie, tak pragniemy życia z Duchem Świętym. Tak po ludzku, cieleśnie reagujemy bardzo spontanicznie, nerwowo, czasami emocjonalnie. Ale Panie, potrzebujemy tego cudownego prowadzenia w Duchu Świętym. Tego namaszczenia, tej obecności Ducha w naszym życiu, który rozlewa Twoją ojcowską, niebiańską miłość po naszych sercach. Panie, ja modlę się teraz, abyśmy taki chrzest w tym tygodniu przeżywali, abyśmy doświadczali takiego dotyku nieba, abyśmy doświadczali dotyku miłością Bożą, która przychodzi z góry. Panie, ja Ci dziękuję, że taką miłość chcesz rozlewać po naszych sercach, a wtedy będziemy mogli funkcjonować na tych samych częstotliwościach, na których Ty funkcjonujesz jako Bóg, który jest miłością i który pragnie, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. Który pragnie, aby każdy mógł być wolny. On chce, aby każdy mógł do Niego przyjść. On czeka na każdego człowieka, nawet najbardziej pogrążonego w grzechu, dlatego że kocha swoje stworzenie, dlatego że kocha człowieka, którego stworzył, a którego diabeł zdominował grzechem i wyprowadził na manowce. Ale dziękujemy za Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. I który jest drogą do Ojca. Pomóż nam, Panie, traktować także innych ludzi, jak chcielibyśmy być traktowani. Panie, pomóż nam w tym. W imieniu Jezusa Chrystusa. Dotknij naszych serc dzisiaj. Napełnij nas Duchem Świętym, który rozlewa miłość po naszych sercach. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Chwała Jezusowi. Amen. Chwała Jezusowi. Niech rozlewa Duch Święty miłość po naszych sercach. Życzę Wam miłego tygodnia, wspaniałych dni.